Zastanowimy się nad Słowem Bożym.
Mała przerwa. Za chwilę dalszy ciąg tematu wiek żydowski.
Czym są te olbrzymie epoki czasu, światy? Co Bóg w tych epokach gromadzi? Jakie skarby, jakie narzędzia? Na ten wiek ostatni przyszłości, w której ludzkość będzie czerpać z wielkiej skarbnicy Słowa Bożego i Jego opatrznościowego kierownictwa i działalności przyszłej w wieku przyszłym. Dowiedzieliśmy się, jaki to był pierwszy świat. Od stworzenia pierwszego człowieka, który trwał 1656 lat i runął w potopie, zginął, bo w nim sprawiedliwości nie było. Widzieliśmy drugi świat, który rozwinął się po potopie, który jest pod panowaniem księcia tego świata, szatana i demonów, którzy są niewidzialni. Ich istnienie jest kwestionowane przez mądrych tego świata. Ale lud Boży wie, kto jest głównym inspiratorem wszelkiego zła od samego początku, gdyż nieomylne Słowo Boże mówi w tej sprawie, a nasz Mistrz Jezus Chrystus nie w dwuznaczny sposób powiedział, że księciem tego świata jest szatan, wielki przeciwnik Boży. Dowiedzieliśmy się, że i ten drugi świat, tak jak pierwszy, ma zakończyć się w wielkich zmaganiach, wielkich boleściach. I skutkiem tych boleści ma urodzić się ten trzeci świat, w którym sprawiedliwość będzie mieszkać. Będzie stałym gościem, ponieważ ten, który będzie panował, jest księciem pokoju, którego przepasaniem nerek jego będzie sprawiedliwość. Jego urzędową funkcją będzie pełnienie sprawiedliwości i przyprowadzenie świata do takiego czystego stanu, do jakiego został zaprojektowany, gdy pierwszy człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże był stworzony. Przeglądaliśmy na podstawie Pisma Świętego, jak również historii i faktów, te wieki, na jakie składa się druga dyspensacja, drugi świat. Dowiedzieliśmy się, że pierwszym wiekiem w tym świecie jest wiek patriarchów. Patriarchów. Dawnych ojców. Protoplastów narodu żydowskiego, z którymi Bóg miał specjalną łączność, którym przekazał szczególnie Abrahamowi swoje wspaniałe i wszystkie błogosławieństwa obejmujące przymierze. Dowiedzieliśmy się, że wiek ten zaskarbił dużo rzeczy na przyszłe błogosławienie, bo nie był zamierzony tylko, aby błogosławić tych, którzy bezpośrednio byli nosicielami, dawcami tych przesłanek, ale przekazane mają być nam, dla których oni w swoim życiu pracowali. Dowiedzieliśmy się, że tam wiele nauk, wiele typów, wiele figur, wiele powiedzeń było ze strony Boga, ażebyśmy dziś karmili się wiarą w te rzeczy. Widzieliśmy, że wiek ten patriarchów skończył się na śmierci ostatniego patriarchy, jakim był Jakub. Z chwilą, gdy Jakub umierał, zawołał do siebie 12 synów i każdemu z nich zlecił swoje błogosławieństwo i proroczą wizję odnośnie jego historii i działania, jaką miał odegrać w przyszłości. Od tej pory, z chwilą, gdy zamknął Jakub oczy, rozpoczął się wiek żydowski. Wiek żydowski trwał tak jak nam chronologia biblijna pokazuje, 1845 lat. I datuje się od dwóch bardzo znamiennych faktów. Początek od śmierci Jakuba, a koniec do śmierci Jezusa. Tak jak Jakub miał 12 synów, a z nich powstało 12 pokoleń Izraela ziemskiego, tak Jezus powołał do życia, do sprawowania misji apostolskiej 12 jednostek, a z nich powstało 12 pokoleń, ale już Izraela duchowego. Czego nie zamierzał Bóg w wieku żydowskim? Dowiedzieliśmy się, że nie zamierzał zbawić świata, bo gdyby chciał zbawić, to by mógł. Dla Boga nie ma żadnej niemożliwości, ale Bóg postępuje w swój specyficzny, mądry sposób i nie my Boga powinniśmy uczyć, co On powinien zrobić, ale my się powinniśmy uczyć od Boga, co On zrobił i co jeszcze zamierza zrobić, tak jak uczeń uczy się od swego mistrza. Dowiedzieliśmy się, że dalszym zamierzeniem, które skutecznie zostało wykonane, było skompletowanie, że tak powiemy, ksiąg Starego Testamentu. Powstanie Pisma Świętego, tego największego skarbu, który mamy, bez którego pomyślmy sobie, jak nasze życie by wyglądało, gdyby nie było Pisma Świętego. Pismo Święte było pisane długi czas przez najrozmaitszych ludzi. Czas napisania był od Mojżesza, od mniej więcej 1615 roku przed Chrystusem, aż do Malachiasza około 432 roku przed Chrystusem. A więc długi szmat czasu była pisana ta wspaniała księga, ten Stary Testament. Ona zawiera bardzo dużo błogosławieństw dla nas. Wiele typów, wiele figur, które tam są umieszczone, są dla naszej pociechy, dla naszego wiecznego zastanawiania się, abyśmy znając te rzeczy wiedzieli, jak daleko jesteśmy tego błogosławionego Królestwa Bożego. Wiele rzeczy, proszę braterstwa, zawiera Pismo Święte i tak jak śpiewamy, Księgę Świętą dał nam Pan. Ona zawiera w sobie plan boski i jest dla nas największym skarbem, ponieważ zawiera w sobie opowieść o tej postaci, która jest dla nas drogą, prawdą i żywotem. W wieku żydowskim wybrał również Bóg lud, który miał stać na straży tego objawienia. Oni mieli być tym kustoszem, który miał nam przekazać w nieskazitelnej czystości te księgi Starego Testamentu, bo same księgi, to by one mogły leżeć, ale trzeba było ludzi, którzy mieli powierzone to dzieło, nam je przekazać. Był to naród żydowski, który raz dobrze sprawował swoje dzieło, ale bardzo często zaniedbywali się i przychodziła kara, przychodziła pomsta Boża. Gdy się opamiętywali, znów przedmiotem ich zainteresowania znów była ta księga, przed którą się ukorzyli jako przed wyrocznią Bożą. Od 70-letniego zniszczenia, najdłuższej kary, jaką naród żydowski przechodził, oprócz kary dwójnasobu karania, to oni zostali już tak pouczeni, tak wyuczeni, że przekazali nam te Pismo Święte w nieskazitelnej czystości i całości. A teraz zastanowimy się nad dalszymi osiągnięciami, jakie nasz wielki Stworzyciel Bóg zamierzył wykonać w wieku żydowskim, które są dla nas bardzo ważne, a o których my jako lud Boży powinniśmy wiedzieć. Jedną z lekcji w wieku żydowskim, jaką Bóg udzielił, była bardzo ważna lekcja, że nikt niedoskonały z ludzkości nie może wypełnić doskonałego prawa zakonu, prawa Bożego, stąd potrzeba jest Zbawiciela, który by bez naszych wysiłków specjalnych mógł dać nam zbawienie. Proszę braterstwa, człowiek jest z gruntu niedoskonały, ale człowiek nie wie o swojej niedoskonałości. Człowiek nawet myśli, że on taki został stworzony i on będzie przez pracę nad sobą coraz doskonalszy, przez stworzenie takich lub innych systemów będzie mógł otrzymać tą doskonałość. A niektórzy nawet mówią, że grzechu jako takiego to wcale nie ma. Otóż Pismo Święte daje nam wspaniałą lekcję, żebyśmy wiedzieli, co o sobie myśleć, żebyśmy myśleli tak, jak Bóg o nas myśli. W liście świętym, w liście Pawła apostoła do Rzymian, 3 rozdziale, od 9 i dalej mówi tak: cóż wtedy, mamyż na dnie? Żadnym sposobem, gdy żeśmy przedtem dowiedli, iż Żydowie i Grekowie wszyscy są pod grzechem. To jest lekcja, jaką Bóg chciał udzielić ludzkości, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Żeby ludzie pod tym względem byli całkowicie przekonani. Wszyscy, jako napisano, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie masz rozumnego i nie masz, który by szukał Boga. Wszyscy się odchylili, wespół się stali nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobro, nie masz aż do jednego. Grobem otworzonym są gardła ich, językami swymi zdradzali. Jad żmi pod wargami ich. Jaki to ohydny stan ludzkości, że ten jad żmi. Patrzmy, jak człowiek upodobnił się do tych zwierząt pełzających, których usta napełnione są przeklinaniem i gorzkością, a nogi, te, które powinny człowieka wieść po drogach sprawiedliwości, prędkie ku wylewaniu krwi. Skruszenie i bieda na drogach ich, a drogi pokoju nie poznali, bo Pismo Święte mówi co? Że nie masz pokoju, jest Boży. Nie masz bojaźni Bożej przed oczyma ich, a wiemy, iż coś, cokolwiek zakon mówi, tym, którzy są pod zakonem, mówi, aby wszelkie usta były zatulone i aby wszystek świat podlegał karaniu Bożemu. Przeto z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. Przeto bliznością jego, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Lecz teraz bez zakonu sprawiedliwość Boża objawiona jest, mając świadectwo z zakonów, zakonu i z proroków. Proszę braterstwa, to jest lekcja, którą nawet święty Paweł pogłębia jeszcze w dalszych rozważaniach. W 7 rozdziale od 5 wiersza, albowiem gdyśmy byli w ciele, namiętności grzechu, które się wzniecały przez zakon. Zakon wzniecał, bo pokazał, że to jest grzech. A grzech jest powabny. Pamiętajmy, że to, co jest zabronione, to zawsze najwięcej co? Najwięcej smakuje. Mocy dokazywały w członkach naszych ku przynoszeniu owocu śmierci. Lecz teraz staliśmy się wolni od zakonu, umarłszy temu, w którym myśmy byli zatrzymani, abyśmy Bogu służyli w nowości ducha, a nie w starości litery. Wiele święty Paweł rozprawia, mówiąc nawet o sobie, że nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Umysłem swoim pragnę służyć zakonowi Bożemu, a ciałem, nawet ten święty człowiek służył zakonowi grzechu. Przetoż teraz żadnego potępienia nie masz tym, który w Chrystusie Jezusie nie według ciała chodzą, ale według ducha. Albowiem zakon ducha żywota, który jest w Chrystusie Jezusie, uwolnił mnie od zakonu grzechu i śmierci. Bo co niemożebne było zakonowi, co niemożebne? Zakon nie mógłby człowieka uczynić doskonałym, w czym on był słaby dla ciała. Bóg posławszy Syna swego w podobieństwie grzesznego ciała i dla grzechu potępił grzech w ciele. Bóg wiedział o tym, że ludzkość jego doskonałego prawa nie wykona. A człowiek wiedział o tym? Człowiek nie wiedział o tym, że doskonałego prawa wykonać nie może. I do dziś człowiek nie wie. I do dziś człowiek wcale nie wierzy. Raz, nie wie, że jest jakieś doskonałe prawo Boże, a o sobie to bardzo w swoich filozoficznych pojęciach ma przekonanie, że w ogóle grzech jako taki nie istnieje. Suma, człowiek nie wierzy w tą rzecz, którą Pismo Święte nam objawia jako prawdę podstawową, bez której człowiek nie może się podobać Bogu, jeżeli będzie z duchem samousprawiedliwienia i doskonałości chciał z Bogiem rozmawiać. U Boga to jest obrzydliwość. On i w aniołach znalazł niedostatek. A czemże człowiek niedoskonały przed jego obliczem stanie, chcąc rozmawiać z tym, który wszystko widzi? Ale Bóg, mając do czynienia z niedoskonałym rodzajem ludzkim, musiał uczynić pewien eksperyment, żeby człowiekowi tę łuskę z oczu zetrzeć. Dlatego też eksperyment ten został wykonany i mamy zapiski tego w Starym Testamencie. A ten eksperyment był wykonany w wieku żydowskim, tam skąd płynie dla nas nauka. Bóg wybrał do tego eksperymentu najlepszy naród, mający najlepsze dziedzictwo. Pośród okolicznych narodów, proszę braterstwa, wybrał Abrahama, który nie był zdegenerowany, który był człowiekiem na wysokim poziomie, człowiekiem wierzącym, który swojemu potomstwu dał jak najlepsze, najzdrowsze życie w warunkach, w jakich był. Tym bardziej, że przekazał im swoją wielką wiarę w Boga, a wiara w Boga nie degeneruje, ale człowieka udoskonala. Dlatego też wybrał naród. Dał im najlepsze dziedzictwo fizyczne, umysłowe, moralne i religijne. Dlatego też, gdy patrzymy na ten naród żydowski, to możemy zauważyć, że on pod wieloma względami góruje nad innymi narodami i nie jest lubiany, bo zwykle się nie lubi tego, który jest zdolniejszym. Zazdrość, proszę braterstwa. Dlatego też widzimy, dał najlepsze temu narodowi przymierze. Czy jakiemu narodowi dał takie przymierze, jak dał narodowi żydowskiemu? A święty Paweł mówi, czymże zacniejszy Żyd, co za pożytek z tej obrzeski, która jest tak wstrętną u pogan? A wielki z każdej miary wielki, bo im były zwierzone wyroki Boże. A wyroki Boże, proroctwa, napomnienia, najrozmaitsze nauki, strofowania, to wszystko było ku temu, żeby ten naród utrzymać jak na najwyższym poziomie. Dał mu kraj dobry. Kraj mlekiem i miodem płynący. Kraj, gdzie zbiory są bardzo piękne. Dał mu również otoczenie. Dał mu nauczycieli. Dał mu wszelką pomoc ze swojej strony. A w końcu dał mu obietnicę żywota wiecznego. Czy to nie jest ważne? Czy to nie jest bogactwo, jakiego ten naród dostrzegł? W trzeciej księdze Mojżeszowej, w 18 rozdziale, a 5 wierszu czytamy tak. Przestrzegajcie wtedy ustaw moich i sądów moich, które zachowywając człowiek będzie w nich żył. Proszę braterstwa, to nie chodzi tylko o to życie tymczasowe, ale chodzi o życie wieczne. Ktokolwiek by przestrzegał tych przykazań, miał żyć wiecznie, tak jakby Adam żył, gdyby wiecznie był Bogu posłuszny. Dlatego też w innym miejscu jeszcze pisze, że dziś stawiam przed oczy Twoje śmierć i żywot. Jak będziesz przestrzegał przykazań, żywot, a jak nie będziesz, śmierć. Ale mówi, obierz żywot, abyś żył. A święty Paweł, nawiązując do tych dawno wypowiedzianych słów, naświetla ich przy pomocy Ducha Świętego w liście do Rzymian, 10 rozdziale, a 5 wierszu mówi tak. Gdyż Mojżesz pisze o sprawiedliwości, która jest z zakonu, iż ktokolwiek te rzeczy czynił, przez nie żyć będzie. Widzimy, że naród ten podjął się wykonywać prawo Boże. Wszystko, co Mojżesz od Boga przyniósł, wszystkie przykazania, mówi, wszystko wypełnimy. Tylko niech Bóg z nami bezpośrednio nie rozmawia, tylko ty idź tam Boga, a my już się godzimy na wszelkie warunki. Niech będzie zawarte przymierze między nami i Bogiem. Proszę braterstwa, gdy ten naród odstępował od Boga, Bóg jeszcze w swoim miłosierdziu dawał im groźby. Dawał im kary, a groźba i kara dla dziecka, które jest nieposłuszne, to jest błogosławieństwem czy przekleństwem? Błogosławieństwem. Dlatego też te ciężkie zmagania, chłosty od okolicznych narodów, były chłostą miłującego Ojca, który pragnął ich przyprowadzić ku sobie. Jak się zwracali do Boga i błagali Go o przebaczenie, Bóg przebaczał ich upadki. Dawał im nowe sposobności. I widzimy, jak ten naród upadał, wznosił się i tak szedł przez całą swoją historię, jak ten człowiek, który wziął na siebie ciężar, którego nie może udźwignąć. Jak idzie, to pada. Potem znów podnosi się, znów pada. Taka jest historia narodu, który podjął się dźwigać ten wielki ciężar. Czy człowiek jest w stanie unieść ciężar, na którego nie pozwalają mu siły? Tak, człowiek niedoskonały nie może wypełnić doskonałego prawa Bożego. To prawo go zmiażdży. Dlatego też Pismo Święte mówi, że Żydzi są pod podwójnym przekleństwem. Raz są zmiażdżeni przez grzech Adama, a drugi raz przez ciężar tego kamienia z zakonu Bożego, który podjął się dźwigać, a który nie mógł poradzić. Jaki to długi był czas tej wspaniałej lekcji, jaką Bóg udzielił narodowi wyjątkowemu. Było to od 10 Nisan 1615 roku przed Chrystusem, gdy naród żydowski wyszedł z ziemi obiecanej, aby pod przewodnictwem Mojżesza wejść w przymierze zakonu. Zarys pierwszy zakonu odbył się już w Egipcie, gdy zabili baranka wielkanocnego, a to zostało włączone w ten stek przepisów, które naród żydowski miał ustawicznie wypełniać. Od 10 Nisan 1615 roku przed Chrystusem do 10 Nisan 33 roku po Chrystusie. Razem lekcja ta trwała 1648 lat. Długa lekcja. My nieraz do szkoły chodzimy 2, 3, 5, 15 lat, już się nam tak długo wydaje. Ale żeby cały naród i pokolenia tą lekcję wbiły sobie w głowę, trzeba było aż przeszło 1500 lat. To była lekcja. Bóg takiej lekcji udzielił ludzkości nie tylko narodowi żydowskiemu, ale i wszystkim, którzy patrząc na zmagania się tegoż właśnie narodu, mogli wziąć i dla siebie naukę. Jeśli oni nie mogli udźwignąć, to ja też jestem grzesznikiem i do Boga będzie się w pokorze zbliżał, a nie w pysze i zarozumiałości. Jaki był wynik tej lekcji? Wynik tej lekcji był niekorzystny. Czy dlatego, że nie chcieli? nie mogli wykonać zobowiązań. I gdy sobie uprzytomnimy takie osoby jak Mojżesz, jak Mojżesza. Mojżesz był pośrednikiem, a on równocześnie był pod przymierzem zakonu. To zdawałoby się, że jak Mojżesz, to on już te przymierze by wykonał, prawda? Naród nie, ale Mojżesz to już był perfekt. A czy on wykonał? Też nie wykonał. Też za pewną rzecz został skazany na śmierć przez Boga. Że on nie wszedł do tej ziemi obiecanej, gdzie cały naród prowadził, bo i jemu, aczkolwiek najpokorniejszemu na ziemi, tak jak Pismo Święte mówi, powinęła się noga, bo nie mogło być inaczej. Bez zarzutu ludzi nie ma. Nie ma, proszę braci, sprawiedliwego ani jednego i Mojżesza też. Był Jozue, młody człowiek, pełen energii i wiary, na którego głos i wiarę, jak tam pisze, słońce się zatrzymało. Grady kamieni spadały na wojska nieprzyjaciół. Mury Jerycha same padały. Była to silna wiara. Ale od tej wiary do posłuszeństwa takiego, żeby wykonać doskonałe prawo Boże, to jeszcze takiego mocarza, takiej siły to i Jozue nie dokonał. Był Samuel, który od młodego wieku już był poświęcony Bogu, który otrzymał słowo pańskie, które było drogie w Jerozolimie, który otrzymał wizję złego stanu ubiegłego, proszę, baterstwa, a i on też był niedoskonały. I chociaż Dawid był umiłowanym od Boga królem i wzorem jest typem na Chrystusa, to i on też był niedoskonały i jego niedoskonałość jest zapisana w Piśmie Świętym. I do dzisiejszego dnia czytamy jego kajania się i na nim spełniło się, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. I chociaż Eliasz był wzięty do nieba na wozie ognistym, no w górę był wzięty, niekoniecznie do nieba, bo w niebie nie ma nikogo. Był tylko nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, o którym jest powiedziane, że nikt nie wstąpił do nieba. Eliasz, na którego głos ogień z nieba spadał i pożerał nieprzyjaciół. Eliasz, na którego modlitwę 3,5 roku deszcz nie padał. Który, gdy modlił się, to jego ofiarę na oczach publiczności spalił ogień z nieba pochodzący. Podczas gdy prorocy Baala cały dzień rżnęli się nożami i tańczyli rytualne tańce wykonywali i nic im się nie stało. A i ten Eliasz też doskonałego prawa Bożego nie wypełnił. Też umarł. I był Nechemiasz, który wielce pracował i Ezdrasz, którzy pracowali ku stworzeniu tego kanonu Pisma Świętego, dzięki któremu mamy tak wielkie bogactwo i układ tych ksiąg. A pomimo, że oni tak miłowali te Słowo Boże, i oni pomarli, i oni tego Słowa Bożego nie wykonali. I Jan Chrzciciel, o którym Pan Jezus powiedział, że nie powstał większy nad Jana Chrzciciela z tych, co się z niewiast rodzą. Nie powstał większy, bo jak tamci mówili o Jezusie, to ten mógł palcem wskazać na Niego. Oto jest Baranek Boży, który gładzi grzech świata. I on też nie był bez grzechu. Stąd suma. Ponieważ nikt nie jest w stanie, ani najdoskonalszy, najlepszy wykonać doskonałego prawa Bożego, stąd wielka tęsknota rodzi się w człowieku. I któż będzie tym, który ten żywot wieczny da, jeśli żaden człowiek, choćby najlepszy, nie może tego zdobyć? Ostateczna lekcja, że tym nasieniem prawdziwym, nasieniem Abrahama, to będzie ten, który te doskonałe prawo Boże, co? Wykona. Drugą i jeszcze następną lekcją jest, że sprawiedliwym jest ten, kto wypełni zakon Boży. Po 1613,5 latach bezskutecznej próby i zmagania się rodzaju ludzkiego przychodzi nareszcie ta jutrzenka. Przychodzi ten czas, gdy ma się narodzić w wieku żydowskim ten, który tą bohaterską walkę w boju o sprawiedliwość wykona bez zarzutu. Który na oczach aniołów i ludzi okaże się sprawiedliwym i będzie mógł powiedzieć: któż z was dowiedzie na mnie grzechu? Co za niebywała doskonałość, niebywała potęga ze słów tych bije. Któż to jest? Przyjrzyjmy się temu. Przyjrzyjmy się metryce tego, który był wyczekiwanym przez wszystkich ludzi, którzy nie mogli wypełnić doskonałego prawa Bożego, aż w końcu przyszedł ten, który położył kres zmaganiom ludzkości. W Ewangelii świętego Jana, pierwszym rozdziale od 1 do 3 wiersza czytamy: na początku było Słowo, a ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. To było na początku u Boga. Wszystkie rzeczy przez nie się stały, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Tu jest początek. O jakim tu początku mówi? Mówi tu o początku, gdy Bóg w ogóle zaczął cośkolwiek stwarzać. Nie o początku naszego globu, nie. O początku w ogóle wszelkiego stworzenia, bo tu mówi, że wszystkie rzeczy przez nie się stały, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Czyli na początku, gdy Bóg zaczął stwarzać, to stworzył najpierw kogo? Było Słowo. A ono Słowo było u Boga, u Hoteos, u Jehowy. A Bogiem było ono Słowo, Teos. Są dwaj bogowie, ale czy równorzędni? Nie. Wyraz Bóg w Piśmie Świętym znaczy mocarz. Dlatego też są mocarze i mocarze. I na początku było tych dwóch mocarzy. Najpierw jeden Bóg, a u niego na początku był ten drugi. Lecz nie widzimy, żeby to była równość. Nie. Lecz widzimy, że obydwaj działają w stworzeniu. W stworzeniu wszystkiego, co widzimy. Tak jak w pierwszej Mojżeszowej jest powiedziane: stwórzmy człowieka na obraz i podobieństwo Boże. Liczba mnoga, stwórzmy. To znaczy ojciec zwraca się do syna i mówi: stwórzmy. To znaczy przez syna ojciec stwarza, bo przez niego wszystkie rzeczy się stworzyły. To jest dalekosiężne, że tak powiemy, określenie, które wskazuje na stan pierwszy tego, który stał się ciałem w słusznym czasie. W liście do Kolosensów, w 1 rozdziale 15 do 17 czytamy tak: który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych. Wszystkich rzeczy stworzonych, to znaczy, że ten pierworodny Jezus Chrystus jest pierwszy stworzony ze wszystkich tworów Bożych. W objawieniu świętego Jana jest powiedziane, że jam jest on pierwszy i jam jest on ostatni. Czyli Bóg bezpośrednio poza nim nie stworzył nikogo. Jezus jest pierwszym i ostatnim, pierworodnym i jednorodzonym synem. A wszystko, co się stało się tylko przez niego. Dlatego też w Ewangelii świętego Jana czytamy w 1 rozdziale, 14 wierszu: a to Słowo ciałem się stało. Nie przyoblekło się w ciało, a w środku był duch, tylko stało się ciałem. Przestał być istotą tą niebieską, tym Słowem Bożym, a stał się ciałem. I to ciało, pisze, między nami przebywało mieszkało i widzieliśmy Jego pełne chwały jako jednorodzone od Ojca. W liście do Filipensów mamy dalsze pojaśnienie postaci tego bohatera, który przyszedł na ziemię, aby stoczyć bój o sprawiedliwość. Drugi rozdział od 6 do 7. Który będąc w kształcie Bożym, nie poczytał sobie za drapieństwo równym być Bogu, ale wyniszczył siebie samego, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom. To znaczy, że on był przedtem w kształcie Bożym, w kształcie duchowym. Nie znaczy, że był równym Bogu, nie. I nie poczytał sobie za drapieństwo równym być Bogu. Lepsze tłumaczenie podaje, że on nie zamierzał przywłaszczenia sobie równości z Bogiem, o tak jak szatan powiedział, wstąpię na strony północne, będę równy Najwyższemu. Ale ten przeciwnie, poniżył się aż do postaci niewolnika, to znaczy człowieka, stawszy się podobny ludziom. Takiego bądźmy zrozumienia o Jezusie Chrystusie, który o sobie nie myślał dużo, ale gotów był się uniżyć. Święty Paweł w 2 liście do Koryntów, 8 rozdziale, a 9 wierszu mówi nam w dalszy sposób, innymi słowami, stan naszego Zbawiciela przedludzki. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że dla was stał się ubogim, będąc bogatym, abyście wy ubóstwem Jego, co? Ubogaceni byli. On był bogaty w naturę, w urząd, w towarzystwo, a stał się biednym w naturę ziemską, w urząd, jako wędrujący, nigdzie nieuznany kaznodzieja, opuścił towarzystwo doskonałych istot, a przyjął towarzystwo niedoskonałych ludzi, którzy zamiast go ocenić, to go przybili haniebnie na krzyżu. To jest ubóstwo. Abyśmy jego ubóstwem ubogaceni byli. Proszę baterstwa, w liście świętego Pawła do Żydów, 2 rozdziale, a 9 wierszu czytamy, ale tego, który na małą chwilę mniejszym się stał od aniołów. A mniejszym od aniołów. A co to za natura jest mało mniejsza od aniołów? Doskonałego człowieka. Jezus stał się tak jak pierwszy człowiek Adam, mało mniejszy. Jeden stopień tylko. Bo już wyższy jeden stopień jest natura anielska. Jest wiele natur w stworzeniu Bożym. Ale człowiek jest najwyższą naturą ziemską, ale niższy od najniższej duchowej. Jezusa widzimy przez ucierpienie śmierci chwałą i czcią ukoronowanego, aby z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował. 14 i 16 wiersz mówi, ponieważ wtedy dzieci społeczność mają ciała i krwi, i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczył tego, kto miał władzę śmierci, to jest diabła. Ponieważ dzieci Boże, nie jego dzieci, ale dzieci Boże wszystkie są z jednej krwi, dlatego też Jezus stał się uczestnikiem krwi rodzaju ludzkiego, aby przez śmierć swoją zniszczył tego, który ma władzę śmierci. Dlatego też Jezus stał się takim człowiekiem, w nim płynęła krew ludzka. Ale pamiętajmy, że jest tylko jedno zastrzeżenie. To była krew, to było życie ludzkie, ale wolne od wszelkiej zmazy, od wszelkich bakterii grzechu, niestety jak ma to człowiek. 16. Bo zaiste nigdzie nie przyjął aniołów, ale nasienie Abrahamowe przyjął. To znaczy człowieka z ziemi ziemskiego. Jak to się stało, że ta istota duchowa mogła stać się człowiekiem. Jak to się stało? W sposób całkiem naturalny według zamierzenia Bożego. Przyszedł czas, że pewna niewiasta, bardzo bogobojna panna, otrzymała zwiastowanie od posłańca anielskiego, że ona w stanie panieńskim urodzi syna. Ona zdenerwowała się na razie, mówi, jakoż to być może, bo ja mylę znam. A on mówi, nie bój się, moc najwyższego zacieni cię, a cokolwiek z ciebie się narodzi, będzie nazwane, święte będzie i będzie nazwane Synem Bożym. Dlatego też są dalsze dzieje tego, bo ona już była zaręczona z nim. I ten oblubieniec, gdy zauważył, że ona jest brzemienną, postanowił ją opuścić. Myśli sobie, nie będę jej wydawał w ręce sprawiedliwości, bo stała się niewierną. Usunę się, niech ciężar tego potępienia spadnie na mnie, że ja byłem przyczyną tego dziecka, ale nie chcę tego dziecka niańczyć i wychowywać. Dlatego też, będąc sprawiedliwym, gdy zamierzał opuścić ją, anioł przychodzi do niego i mówi, nie wstydź się przyjąć uroczyście, tak jak po roku czasu, małżonki twojej, bo ona będzie miała syna nie z człowieka. Nie potrzebujesz być zazdrosny. Ona została zaszczycona tym, że Bóg, Ojciec Niebieski, swoją wielką mocą wpłynął na nie i ona urodzi jemu syna. Ten, gdy zauważył tą rzecz, przyjął ją, ale pisze, nie uznał jej, aż urodziła mu tego pierworodnego. To jest historia, proszę braci. W jaki to sposób ten, który się narodził w żłobie, który się wychował w najbardziej podłym mieście, który spełniał czynności wcale niespecjalnie wyróżniające jego wspaniały byt poprzedni, a jednakowo zamierzone mu było być tym wielkim władcą przyszłości. Przeczytam taką małą rzecz. Przypomnijmy sobie z historii któregoś z ziemskich władców, na przykład Piotra Wielkiego, który jako młody chłopiec pracował w dokach okrętowych w Amsterdamie. Nie był on wówczas nikomu znany i ubierał się tak jak wszyscy robotnicy, a dopiero później, po jakimś czasie, okazał się wszechpotężnym władcą i carem Rosji. I car ten w czasie swego pobytu w Holandii był zwykłym robotnikiem. Jadł jak wszyscy. Sam słał sobie łóżko i sam przyrządzał posiłki. A jednak przeznaczonym mu było stworzenie wielkiego imperium. Tak samo i z Jezusem. To był prosty człowiek. I na widok jego pytano się, czy może być z Nazaretu coś godnego uwagi. Tak. Ale jemu przeznaczone było tak wspaniałe zarządzenie Ojca Niebieskiego, żeby w tym przyszłym imperium wielkim był najwyższym władcą, głową, która jednoczy sfery duchowe i ziemskie w jeden piękny chór śpiewający zgodnie na chwałę Bożą. Jezus wypełnił zakon, bo o nim jest powiedziane, że on miał sprawiedliwość. W liście świętego Pawła do Żydów, w 1 rozdziale, a 9 wierszu czytamy: umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości. Przetoż pomazał cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela nad uczestników twoich. Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości. W sensie doskonałym. A któż z nas może od sobie to powiedzieć? Jak bardzo człowiek niedoskonały jest, przechyla się na stronę niesprawiedliwości dla takich czy innych wyższych celów swoich. Staje się mężobójcą niesprawiedliwym, człowiekiem, który nie ocenia dobra, bo jemu jakiś wyższy polityczny cel przyświeca. I dzięki takim ludziom niesprawiedliwym, którzy swoje cele wyżej stawiają sprawiedliwości, padł ten doskonały musiał swoje życie oddać, bo znalazł się tak jak Daniel w jaskini lwów. U Izajasza, tego ewangelisty Starego Testamentu, w 53 rozdziale, a 9 wierszu czytamy takie określenie prorocze o Jezusie. Który to lud podał niezbożnym grób jego, a bogatemu śmierć jego, choć jednak nieprawości nie uczynił, ani zdrada znaleziona jest w ustach jego. Nieprawości nie uczynił, a z obfitości jego serca mówiły usta. Zdrada, kłamstwo, niedotrzymanie umowy, czy też jakiś błąd nie wyrzec z ust jego, chociaż lud podał niezbożnym grób jego. To znaczy przeznaczono mu grób z niezbożnymi. Jego chciano w tej właśnie Gehennie tam spalić, zniszczyć, jak człowieka przeklętego od zakonu. Ale Bóg przygotował mu grób u bogatego. Chociaż zdrada nie znaleziona jest w ustach jego. Proszę braci, ileż tekstów moglibyśmy cytować, ażeby podkreślić chwałę tego, który nigdy naszymi słowami odpowiednio uczczony być nie może. On jest ponad nasze ludzkie możliwości i aniołowie z pewnością śpiewają mu wielkie hymny, będąc wielce wzruszeni, gdy on po tym boju znalazł się w niebie, aby zdać sprawozdanie Ojcu. Ja sobie nie wyobrażam, jaka tam cześć i chwała spotkała go, gdy on z tej ziemi, gdzie przypłacił to życiem jako ten wielki bohater, znalazł się wśród z powrotem tych doskonałych zastępów, które widziały, jak wielką i ciężką misję przyszedł, aby wypełnić prawo Boże w tych niedoskonałych warunkach, gdy przypłacił to życiem i modlitwami krwawym potem okupionymi. Proszę braterstwa, i my dzisiaj w naszych sercach powinniśmy umieć ocenić ten wielki jego czyn. Zdobył przez to wieczne życie, ponieważ wypełnił prawo Boże, a tam pisze, że człowiek, który by żył w tych przykazaniach, to żyć będzie. To proszę braterstwa, fakt, że wszyscy Żydzi starali się zdobyć, ale tajemnicze jest powiedziane człowiek. Czyli u Boga tylko jeden człowiek mógł te rzeczy wypełnić, a był nim nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus. Jeżeli zdobył wieczne życie ziemskie, a ludzie odrąbali od niego to życie, to Jezus, gdy otrzymał życie swoje jako nowe stworzenie w niebie, to miał jeszcze drugie w zapasie, które sobie zapracował pracą duszy swojej. Co czyni z tym dodatkowym życiem, które ma w zapasie? Z tego może zawsze skorzystać, jakby chciał. Co robi? Poświęca to życie dla tych, którzy takiego życia nie mają. Robi z tego życia darowiznę. Już teraz niedoskonały człowiek nie potrzebuje walczyć z zakonem Bożym, ażeby go wykonać. Ale jako dar z łaski Bożej może przyjąć przez Jezusa Chrystusa usprawiedliwienie z wiary. Trzeba tylko wierzyć. Dlatego też darmo jesteśmy zbawieni drogą krwią baranka zabitego od założenia świata. I tu jest ta wielka, jak świat długi i szeroki, transakcja handlowa, gdzie Bóg jest tym wierzycielem, który został pokrzywdzony w czymś i który trzyma pewną ofiarę w swoich rękach, bo ta ofiara nie wypełniła tego, co ten wierzyciel sobie życzył. Adam i jego dzieci to bankruci przed tym wielkim wierzycielem. Zbankrutowali. Adam zbankrutował i jego dzieci w nim skazani są na śmierć. Jaki to dług ciąży na tych jednostkach? Dług jest prawo do życia. Człowiek stracił prawo do życia i żeby tego człowieka wyzwolić z rąk boskiej sprawiedliwości, który jest ogniem trawiącym, trzeba takie prawo do życia włożyć w ręce tego Boga, który mniej ani więcej nie chce, tylko tyle, ile mu się należy. Chrystus jest tym przyjacielem dłużnika. On spłaca za niego ten dług, oddaje w ręce sprawiedliwości i tą umęczoną, zbankrutowaną rodzinę z powrotem do łaski Bożej i błogosławieństwa Bożego przywraca. Dlatego też Jezus jest na tym rynku ogólnego kupna. Kupna nabywcą. Najpierw daje to błogosławieństwo Kościołowi wieku Ewangelii w sensie przypisanym przez wiarę, a potem da swoje błogosławieństwo żywota wiecznego całemu światu, aktualnie w przyszłości, który będzie miał możliwość żyć jako doskonałe, święte, czyste istoty, wieki wieczne w nieskończonym szczęściu i radości. Zakon przyjmuje i sankcjonuje to dzieło wspaniałe i głosi chwałę Jezusa, tak jak chwałę Jezusa głosił w objawieniu świętego Jana ten anioł, który mówił: nie płacz, oto zwyciężył lew z pokolenia Judy. Tak, zwyciężył. Jest godzien, aby odpieczętować pieczęci z zawklejonego planu Bożego, wejrzeć w nie i objawić to tym, którym on uważa za właściwe. A więc wspaniała lekcja, że tylko jednostka Jezus Chrystus mógł wykonać doskonały plan Boży. Innym jeszcze piątym, że tak powiemy, piątą rzeczą, którą w wieku żydowskim Bóg dokonał, było pozyskanie więcej ojców Starego Testamentu. Wiemy, że już było już część nagromadzonych jednostek do tego przyszłego dzieła restytucji, bo Bóg miał działać przez Kościół i przez fazę ziemską. Ta faza ziemska to będzie się składać z Abrahama, Izaaka, Jakuba, o których to Pan Jezus powiedział do faryzeuszy, że przyjdzie czas, że ujrzycie Abrahama, Izaaka, Jakuba w Królestwie Bożym za stołem, a siebie co? Precz wyrzuconymi. Tak więc będą rządzić tu na ziemi, będą jako książęta, bo królami będzie Chrystus, głowa i ciało. Ale mało było tych narzędzi. Bóg w wieku żydowskim dobrał jeszcze więcej tych, którzy mieli stanowić tą klasę rządców fazy ziemskiej. Bo jest powiedziane, że święci będą rządzić światem. Nie tylko święci w fazie niewidzialnej, jako gwiazdy niebieskie, ale jako piasek na brzegu morskim też. Widoczna część Nowego Jeruzalem będzie ustanowiona, a z niej będą rządzić ci, o których święty Paweł wspomina w liście do Żydów w 11 rozdziale od 22. Wiarą Józef, umierając o wyjściu synów izraelskich, wzmiankę uczynił, strony kości swojej rozkazał. Wiarą narodziwszy się Mojżesz, to już są jednostki wieku żydowskiego. Mojżesz był ukryty przez 3 miesiące od rodziców swoich, przeto, że widzieli na dobre dzieciątko i nie bali się wyroku królewskiego. Wiarą Mojżesz, będąc dorosłym, schraniał się być zwany synem córki faraonowej. Dalej mówi, jak on opuścił Egipt. Potem mówi, wiarą Rahab wszetecznica nie zginęła wespół z nieposłusznymi. A cóż mam więcej mówić, bo by mi czasu nie stało, gdybym miał powiedzieć o Gedeonie, o Baraku, o Samsonie, o Jefcie, o Dawidzie, o Samuelu i prorokach. I potem mówi, którzy cierpieli dla sprawiedliwości, których świat nie był godzien, tułali się po pustyniach i po górach i jaskiniach i jamach ziemi, a ci wszyscy świadectwo otrzymawszy przez wiarę nie dostąpili obietnicy, dlatego że Bóg o nas coś lepszego przejrzał, aby oni bez nas nie stali się doskonałymi. ci święci dopełnili pocztu tych, którzy będą na ziemi sprowadzić ziemską, widzialną fazę Królestwa Bożego. A ostatnim z tych był kto? Ostatnim z tej klasy był Jan Chrzciciel, o którym Pan Jezus dał wspaniałe świadectwo. Już nie mógł należeć do klasy oblubienicy, ponieważ umarł przed śmiercią naszego Zbawiciela i nie mógł otrzymać błogosławieństw wypływających z Jego śmierci. Błogosławieństwa aktualnego usprawiedliwienia, które stało się w Dniu Zielonych Świątek, gdy Pan wylał Ducha Świętego na apostołów i zgromadzonych w górnej sali. Jeszcze innym zamierzeniem wieku żydowskiego było zebranie prawdziwych Izraelitów. Wiemy, że cały wiek żydowski to było sianie, było rzucanie tego wspaniałego ziarna, zarządzeń zakonu, strofowań proroków, typów, figur, symboli. Ale tak jak się sieje, tak musi być również potem i co? Musi być i zbiór. Dlatego też Pan Jezus powiedział: spójrzcie na te krainy, a zobaczcie, że są już białe ku żniwu. Patrzcie, jakie jest wielkie zainteresowanie prawdą. Proście tedy Pana żniwa, aby wypchnął robotników na żniwo swoje. Proszę braterstwa, Judea była tym łanem, który miał być, który był obsiewany przez cały wiek żydowski i na tym łanie miało być również i żniwo. Czym było ziarno, które się siało? Było słowem prawdy. A pszenicą kto był? Byli to prawdziwi Izraelczycy, o których Pan Jezus powiedział: oto prawdziwy Izraelczyk, bo tam było pełno fałszywych, którzy tylko czekali, żeby Jezus się powinął w słowie, żeby od razu z tego zrobić użytek. Którzy przychodzili słuchać kazań Jezusa, bo chcieli, żeby się powinął, a żeby z tego zrobić użytek, podstrzegać go. To nie byli prawdziwi słuchacze Słowa Bożego, ale ci, w których nie ma zdrady, którzy przyszli do Jezusa tak jak chory przychodzi do lekarza po lekarstwo i Jezus tym dawał nauki. Proszę braterstwa, wiemy, że sianie odbywało się w wieku żydowskim, a sierpem, który był użyty do żniwa, było co? Co było użyte? Czy apostołowie i Pan to jakieś sierpy mieli w ręku? Nie. Tym sierpem to była prawda na czasie. Ktokolwiek tą prawdę, którą apostołowie z naczelnym Jezusem głosili, że wypełnił się czas, pokutujcie, przybliżyło się Królestwo Niebieskie i te inne nauki, przypowieści, ktokolwiek te rzeczy przyjął, to był tak jak magnes, który ściągał piłkę, tak przyciągał prawdziwych Izraelitów. Jak sierp był tylko przeznaczony na to, żeby jedną ręką złapać za pszenicę, a drugą uciąć, tak samo do sierpa przylgnęli ci, którzy byli prawdziwą pszenicą. A ci inni to mędrkowali, filozofowali, przypuszczali, wątpili i ich ten sierp nie skosił. Dlatego też czas, jaki był tego żniwa. Od chrztu naszego Pana. Pan nasz był, że tak powiemy, nawet i tym pierwszym ziarnem też. On był tym pierwszym, który był tą pszenicą. Tą najpierwszą pszenicą, a potem ci inni, którzy do Niego przyszli. Plon Jezusa jaki był, gdy On swoje dzieło sprawował? Święty Paweł mówi, że około 500 braci było wtedy, gdy On zmartwychwstał, którzy jeszcze żyją, mówi, do tej pory, gdy On pisał list do Koryntów, 15 rozdział. A więc niespełna 500 osób tylko. To był, że tak powiemy, dopiero przygrywka do tego żniwa, jakie później się rozwinęło więcej. Wzrost pracy żniwa był wtedy, gdy było zesłanie Ducha Świętego. gdy ten apostoł Paweł, Piotr, który przedtem był bojaźliwy i unikał, proszę braterstwa, to potem co się stało? Jako pierwszy odważny pod wpływem Ducha Świętego wygłosił kazanie, gdzie parę tysięcy osób na jedno kazanie uwierzyło. To był większy czyn nawet niż to, co Pan Jezus uczynił. Pan Jezus powiedział, wy większe rzeczy będziecie nad te czynić, które ja jeszcze uczyniłem. I chociaż apostołowie później działali jako żniwiarze, to jednakowoż nie im należy przypisać całą zasługę tego dzieła, bo przez nich działał Jezus Chrystus po której stronie swojej zasłony. Oni byli Jego ustami. On dozorował, On kierował, gdzie, który ma iść, bo wiedział, gdzie są większe skupiska tej pszenicy. Dlatego też czytamy jeden z fragmentów tego rozwijającego się dzieła żniwa w Dziejach Apostolskich, 8 rozdziale od 1 wiersza. A Saul zezwolił na zabicie jego, to jest Stefana. I wszczęło się onegoż czasu wielkie prześladowanie przeciwko zborowi, który był w Jeruzalemie, i rozproszyli się wszyscy po krainach ziemi judzkiej i Samarii, oprócz apostołów. Patrzmy, rozproszyli się. Pan dozwolił na te prześladowanie ze strony Saula. Dlaczego? Ano, bo już w Palestynie praca żniwa była uczyniona. Trzeba było pójść dalej na peryferię, gdzie naród żydowski był. I pogrzebli Szczepana męża, mężowie bogobojni uczynili nad nim płacz wielki. A Saul niszczył zbór, wchodząc w domy, a wywłócząc męże i niewiasty, podawał ich do więzienia. A ci, którzy byli w rozproszeniu, chodzili, opowiadając Słowo Boże. Oni się nie przestraszyli. Owszem, trzeba było uciekać, bo Pan Jezus powiedział, jak was będą prześladować w jednym miejscu, to co? To uciekajcie do drugiego. Ale nie mówię, że jak się zestraszycie, to nic nie mówcie. Nie. Idźcie opowiadać. I oni opowiadali. Lecz Filip, zaszedłszy do miasta samaryjskiego, opowiadał im Chrystusa. A lud miał wzgląd jednomyślnie na to, co Filip mówił, słuchając i widząc cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste od wielu tych, którzy je mieli, wołając głosem wielkim, wychodziły, a wiele powietrzem ruszonych i chromych uzdrowieni są. I stała się radość wielka w onym mieście, a niektóry mąż imieniem Szymon był przedtem w onym mieście bawiący się nauką czarnoksięską i lud samaryjski mamił, powiadając się być czymś wielkim. Na którego, gdy oglądali wszyscy od najmniejszego aż do największego, mówiąc, ten ci jest ona moc Boża wielka. A oglądali się nań przeto, iż je od niemałego czasu mamił czarnoksięstwy swymi. A gdy uwierzyli Filipowi, opowiadającemu Królestwo Boże i imię Jezusa Chrystusa, chrzcili się mężowie i niewiasty. Ale potem jest powiedziane, a usłyszawszy apostołowie, którzy byli w Jerozolimie, że Samaria przyjęła Słowo Boże, posłali po nich Piotra i Jana. A więc coraz bardziej, nawet najpierw ewangeliści, którzy nie mogli dać Ducha Świętego, a potem dopiero przyszli apostołowie przez ręce, których Duch Święty był rozlany. Dlatego też widzimy w związku z większą miarą Ducha Świętego Ewangelia coraz więcej, tak jak energia nuklearna tym właśnie systemem łańcuchowym powoduje wielkie i szybkie przyspieszenie w rozbiciu elementów tego jądra atomowego. Tak samo te prześladowanie spowodowało, że bracia się wszędzie rozeszli i opowiadali Słowo Boże, i praca żniwa coraz bardziej obejmowała naród żydowski, który był na wszystkich peryferiach świata pogańskiego. A potem zaczął być opracowany świat grecki i świat rzymski, co mamy już w Dziejach Apostolskich, w dalszych rozważaniach i w listach świętych apostołów wypowiedziane. Lecz żniwo to nie tylko żęcie. Żniwo to jest również i wiązanie, suszenie, młot, skawianie, przewiewanie, zwożenie. Do gumna to jest ostateczny proces żniwa. Dlatego też dostrzegamy, że w tym żniwie to były okresy przesiewania i przewiewania. Gdy ci, którzy byli tą nieprawdziwą pszenicą, też się nieraz zaplątali do prawdziwych. I te różne przesiewania, trudności to spowodowały, że tak jak przez przetak wszystko wylatuje, zatrzymuje się to, co niepotrzebne, tak samo i było w tym żniwie. Pamiętajmy, że o Piotrze Pan powiedział, że szatan wyprosił, aby was przewiewał jako pszenicę. Prawda? Jest to dowód, że przesiewania były. Pamiętajmy również, że dalszym procesem tego żniwa, które zakończyło wiek żydowski, było odłączenie i spalenie plew. Nie tylko zebranie pszenicy, ale odłączenie i spalenie plew to uzupełniło dzieło żniwa. W Ewangelii świętego Mateusza w 3 rozdziale, a w wierszu 10 i dalej. A już i siekiera do korzenia drzew przyłożona jest. Wszelkie tedy drzewo, które nie przynosi owocu dobrego, bywa wycięte i w ogień wrzucone. Jać was chrzczę wodą ku pokucie, ale ten, który idzie za mną, mocniejszy jest nad mię, którego obuwia nosić nie jest godzien. Ten was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem, którego łopata jest w ręku jego, a wyczyści bojewisko swoje i zgromadzi pszenicę swoją do gumna, ale plewy spali ogniem, jakim? Nieugaszonym. A więc nie tylko gromadzenie pszenicy, ale i spalenie tego, co jest napuszyste, nienaturalne i wyrosły na niewłaściwym, na nieswoim miejscu. Łopata to jest słowo Boże i okoliczności różne, które Bóg dopuszczał, żeby ten naród przesiać, cały naród żydowski. Wiatr to są różne walki i kłopoty, jakie na ten naród przyszły i wykazały, że oni są lekkimi i poszli za podmuchem tych różnych starć, niesnasek i zginęli w ogniu wzajemnej bratobójczej walki, jak również walki z zewnątrz, która przyszła od okupanta rzymskiego. Gumnem, gdzie zebrana była pszenica, jest Kościół wieku Ewangelii. Pan Jezus zebrał ich w tej górnej sali, gdzie odbył się chrzest Ducha Świętego. To było gumno. Jeszcze takiego gumna, jakie jest przy końcu wieku Ewangelii, to nie było. Bo gumnem wieku Ewangelii to będzie zabranie do nieba. A tam jeszcze nie mogli być zabrani do nieba. Jeżeli którykolwiek kończył życie, to spał w Chrystusie. A Pan dopiero w który raz miał przyjść i obudzić tych śpiących pierw, a potem tych, którzy mieli żyć w czasie obecności Pańskiej. Dlatego też gumnem jest tylko stan Kościoła wieku Ewangelii, spłodzenie z Ducha Świętego, stan miejsca świętego. A ogień, co przedstawia, który miał spalić, przedstawia zniszczenie narodowe systemu kościelno-politycznego, jakim był naród żydowski. Tu mówi, że ten was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Chrzest Ducha Świętego to był chrztem dla chrześcijan, gdy ogniste języki spłynęły na ich głowy i szum wiatru, manifestacja zewnętrzna. Natomiast chrzest ognia to jest chrzest zniszczenia narodowego, którym Żydzi musieli ulec jako plewy w żniwie wieku żydowskiego. Jak to się stało? Jeżeli znamy historię, że tak powiemy, żniwa wieku żydowskiego, bo mówimy o końcowych fragmentach tego naszego tematu, żniwo wieku żydowskiego i wiek żydowski, to przyjrzyjmy się, jak zakończył się ten wiek. Ja już braciom przytaczałem wiele, ale teraz przytoczę z pewnego artykułu, który mam z Pielgrzyma Polskiego, który jest organem metodystycznym, gdzie artykuł 500 lat dziejów żydowskich wskazuje nam, gdzie skończyło się żniwo wieku żydowskiego. Czytam końcowe fragmenty. Orzeł rzymski krąży nad Jerozolimą, gotów w każdej chwili rzucić się na bezbronne miasto. W roku 40 zwariowany cesarz Kaligula nosi się z zamiarem umieszczenia w świątyni jerozolimskiej własnego boskiego posągu. Na szczęście w styczniu następnego roku zostaje zamordowany. Na szczęście nie wiadomo bowiem, do czego by doszło, gdyby istotnie udało mu się przeprowadzić swój zamiar. Terrorystyczna czynność zelotów w Palestynie wzmaga się. Na ich czele stoją obecnie Jakub i Szymon, synowie samozwańczego króla Judy ben Hiskia. Około 45 do 47 roku zostają schwytani i ukrzyżowani. Sadok w dalszym ciągu utrzymuje swój surowy post na intencję świątyni. W jego ślady idzie również Jakub ben Józef, brat Jezusa. Przyjaciele nadają mu zaszczytny tytuł Oblias, sług narodu. W 62 roku ginie pod ciosami kamieni fanatyków Tory. Tegoż roku więzieni w czasie świąt kuczek pojawia się w świątyni prorok imieniem Jozua ben Hanania i przeraża rzeszę pątników apokaliptycznym wołaniem. Słowo ze wschodu, słowo ze wschodu, słowo z czterech stron świata, słowo o Jerozolimie i świątyni, słowo o i oblubieńcu i oblubienicy, słowo o całym narodzie. Przez 7 lat i 5 miesięcy prorok ten przebiega ulicę miasta i podwórza świątyni wołając: biada, biada Jerozolimie! Kamień rzymskiej oblężniczej maszyny kładzie kres jego życiu. W roku 66 pojawia się na niebie niezwykłe zjawisko. Świeci na nim złowieszcza kometa. Około świąt Paschy mnożą się zapowiedzi zbliżającej się katastrofy. W maju wybucha powstanie pod wodzą Manachema ben Juda ben Hiskia. Dochodzi do zbrojnego powstania przeciwko Rzymianom, którzy w Cezarei nieopatrznie szydzili z wychodzących ze synagogi Żydów. W 6 dni później ludzie widzą na niebie pędzący wóz wojenny, a w czasie zielonych świątek kapłani słyszą w świątyni głos: z nieba uchodźmy stąd. To takie są pisma tych rabinów. 1 lipca 67 żydowski pułkownik Józef ben Matthia, późniejszy historyk Józef Flawiusz, niezbyt bohatersko dostaje się do niewoli i zwiastuje rzymskiemu wodzowi Wespazjanowi: tyś jest obiecanym władcą, który ma powstać w Judei i ma stać się panem świata. Kiedy Wespazjan istotnie zostaje obwołany cesarzem, Józef cieszy się jego względami i mieszka w cesarskim pałacu. A tymczasem jerozolimski zbór chrześcijański opuszcza w 68 roku miasto rzekomo na wezwanie samego nieba z Transjordanii, oczekuje nadejścia Mesjasza. Bo bracia wtedy zauważyli, Pan Jezus powiedział: jak zobaczycie Jerozolimę zewsząd otoczoną, to uciekajcie, bo się przybliżyło spustoszenie jego. I właśnie rzymskie wojska otoczyły, a potem puściły ten kordon, tak że chrześcijanie mogli uciec, a potem znów jak zablokowały, to już nikt nie mógł uciec. W ten sposób wypełniły się słowa Jezusa, że uciekajcie. Dany im był czas na ucieczkę. We wrześniu 70 roku tragedia oblężonej Jerozolimy doszła szczytu. Do ostatniej chwili walk nie brakło proroków zapowiadających bliską pomoc Bożą. Rzymianie wdzierają się do miasta. Jeden z proroków nawołuje ludność do skrzenia się w świątyni, albowiem tam Bóg niewątpliwie ześle swą pomoc. 6 tysięcy ludzi usłuchało apokaliptycznych jego nawoływań, aby znaleźć śmierć w płonącej świątyni. Miasto i świątynia zostają zburzone. Broni się jeszcze twierdza Masada na południowo-wschodnim wybrzeżu Morza Martwego. Jej dowódcą jest Eleazar ben Jair, ostatni powstańczy król z rodu Judy Galilejskiego. W kwietniu 73 roku Rzymianie przystępują do systematycznego rozwalenia twierdzy. Eliezer obwieszcza swym ludziom, że ich Bóg opuścił. Nie pozostaje nic innego, tylko śmierć, śmierć samobójcza. Ma to być ostatnia demonstracja ludzi walczących do upadłego za swoją wolność. Ma to być wyrazem pokuty ludzi, których Bóg odrzucił. Ma to być wreszcie jedyna droga do zmartwychwstania i żywota wiecznego, które Bóg obiecuje męczennikom świętej wojny. Tragicznego wezwania usłuchali wszyscy mężczyźni, pozabijali swoje dzieci i żony, a sami popełnili samobójstwo. Kiedy Rzymianie wtargnęli do twierdzy, znaleźli w niej 960 martwych osób. Wydaje się jednakże, że historyk żydowski całą sprawę upiększył. Niektórzy z oblężonych w Masadzie nie usłuchali fanatycznego wezwania Eleazara. Przetrwali upadek twierdza, może nawet i z niej zbiegli, słysząc, że Rzymianie przyjmują zbiegów bezkarnie. Na ich to właśnie zeznaniach polegają relacje Józefa, który potwierdza również historyk rzymski Tacyt. Katastrofę Jerozolimy i świątyni dziwnym sądzeniem losu przeżył rabi Sadok, który przez 40 lat modlił się i pościł na intencje miasta. Wraz z rabim Johananem ben Sakkai i innymi znawcami Tory przeniósł się do Jamni, Jaffa, w której pod przewodnictwem rabi Gamaliela II pozostaje nowa rada żydowska, czyli jeszcze naród żydowski trwa, jeszcze mają radę żydowską, system polityczny trwa. Nie istnieje już wyższy kler, nie ma świątyni. No bo jak świątyni nie ma, to nie potrzeba. Sanhedryn w Jamni staje się początkiem nowego społeczeństwa. Czyli jeszcze Sanhedryn jest, proszę braterstwa, po 70 roku. Dla którego, podobnie jak w dniach niewoli babilońskiej, zakon staje się wszystkim. Czytamy o ostatniej fazie spalenia plew. W 60 lat po strasznej klęsce narodowej Żydzi ponownie próbują odzyskać wolność. Ale i tym razem wszystko kończy się fatalnie. Pseudomesjasz Bar Kochba, syn gwiazdy, w roku 132 wypowiada Rzymianom świętą wojnę. Nie kto inny, tylko sam wielki rabbi Akiba ben Yosef, największy znawca Tory wszystkich czasów, uznaje w Bar Kochbie Mesjasza. Po 4 latach powstanie załamuje się i jest tłumione potokami krwi. Pseudomesjasz ginie w boju, a z nieszczęśliwego jego proka Akiby Rzymianie żywcem zdzierają skórę. Na wzgórzu syjońskim Rzymianie wznoszą świątynię Jupitera Kapitolińskiego, a Żydom pod groźbą kary wstęp do miasta jest zakazany. W dziejach narodu żydowskiego rozpoczyna się nowy rozdział. Epoka rozproszenia, epoka Talmudu. Wypełniły się wtedy słowa naszego Zbawiciela, który z płaczem mówił takie oto słowa. Ewangelia świętego Mateusza, 23 rozdział, od 35 wiersza czytamy tak. Od 36. Zaprawdę powiadam wam, przyjdzie to wszystko na ten naród. Jeruzalem, Jeruzalem, który zabijasz proroki i który kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posyłani. Ilekroć chciałem zgromadzić dzieci twoje, tak jak zgromadza kokosz kurczęta swoje pod skrzydła, nie chcieliście. Oto wam dom wasz pusty zostanie. Albowiem powiadam wam, że mnie nie ujrzycie aż do tego czasu, aż rzeczecie: błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim. To jest koniec naszego rozważania po wieku żydowskim. Widzimy, ile dobrych rzeczy Bóg tam przeprowadził. Urzeczywistnił Bóg 7 zamierzeń. Dał objawienie na piśmie, wybrał kustosza ksiąg, którym jest naród żydowski, ujawnił grzeszność człowieka, to jest wszechpotężna nauka wszechludzka, wywiódł Zbawiciela Jezusa Chrystusa, bohatera czystego, w którym zdrady nie było znalezionej, dopełnił wyboru ojców Starego Testamentu włącznie z ostatnim Janem Chrzcicielem, dopełnił zbioru pszenicy, tego najcenniejszego, tej resztki najcenniejszej, bo Izajasz prorok mówi, choćby synów, liczba synów izraelskich była jako piasek morski, wszakże co? Ostanki. Te 500 osób i te inne tysiące nieliczne, które przeszły do kościoła w wieku Ewangelii. dopełnił zbioru pszenicy i spalił w ogniu ucisku plewy. Dlatego uświadomieni działalnością stopniowo rozwijającego się planu Bożego, miejmy serca nastawione na wdzięczność ku Bogu, że daje nam poznać te rzeczy, bo te rzeczy są symbolem na rzeczy, w których my obecnie żyjemy. Pan Jezus powiedział, że jako było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. A my wiemy, że tak jak było i za dni Syna Człowieczego w pierwszej obecności, tak samo jest za dni Syna Człowieczego w Jego wtórej obecności, gdy zbiera swoją pszenicę sierpem prawdy odnośnie znajomości czasów i chwil i sposobów którego przyjścia. I naświetla nam przyszłe rzeczy, nie tylko przeszłe, bo dał nam Ducha Świętego, który ma nam objawić nie tylko rzeczy przeszłe, ale i przyszłe rzeczy. Dlatego też wiedząc, skąd wyszliśmy, jak długo idziemy i dokąd zmierzamy, bądźmy wdzięczni naszemu Ojcu Niebieskiemu, a serca nasze niech mu wdzięcznie śpiewają przy pomocy tej harfy, której wszystkie struny pięknie grają, co niech będzie dla naszej radości, jak większej ci chwale Ojca Niebieskiego i Pana naszego Jezusa Chrystusa, co daje nam Boże.